przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. Trochę dziś problemów technicznych na łączach. To nie pierwsza taka rozmowa, ale widzę i słyszę pana posła Piotra Głowskiego, posła Prawa i Platformy Obywatelskiej z Piły. Dzień dobry, panie pośle.
Witam. Dzień dobry, serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Słyszymy się, a prawie pana zapisałem do Prawa i Sprawiedliwości, ale to może być ciekawy eksperyment.
Z drugiej strony
w naszym studiu poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, już na pewno. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, ja trochę taki jestem dzisiaj rozbiegany, bo rzeczywiście bardzo dużo wydarzeń w te poniedziałki ostatnio nam się dzieje. Co prawda, to jest tydzień bezsejmowy, ale wcale nie jest łatwo znaleźć posłów dzisiaj do rozmowy. Każdy ma jakieś sprawy. Dziś rozmawiamy na przykład zresztą też będziemy pewnie rozmawiali o komisji w sprawie rozliczeń PiS-u. Już część posłów się wybiera do Warszawy w tej sprawie. Dzisiaj także premier Donald Tusk na Ukrainie, tam między innymi powołanie pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy, a z kolei u nas Elon Musk, między innymi w Auschwitz i w Krakowie. No, mamy także decyzję sądu rejestrowego w sprawie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wypada mi od tego zacząć. Nie lubię trochę mówić, tak powiem, o własnym podwórku pośrednio, no ale mówimy o dużym radiu i o dużej telewizji, nie o środkach regionalnych. Panowie, to zapytam o opinię najpierw i o komentarz do tej sprawy, dlatego że sąd rejestrowy odrzucił wniosek o wpis dotyczący likwidacji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Sądowego. I to jest tak. Mamy z kolei odpowiedź ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który mówi, że ta odmowa nie wywołuje skutków prawnych i dał też taki wpis o wymownym haśle ani kroku wstecz. I tak się zastanawiam, czy właśnie oto ten dualizm prawny, który jest tak wywoływany bardzo mocno na naszych w życiu naszym publicznym, czy właśnie nie nabiera realnych kształtów, no bo jest decyzja sądu rejestrowego, jest odpowiedź ministra, dwa zupełnie rozjeżdżające się zdania. Panowie, no coś w tej sytuacji chyba będzie trzeba w końcu zrobić, bo tak daleko to chyba nie zajedziemy. Bartłomiej Wróblewski, panie pośle.
No, sąd potwierdził to, co mówiłem chyba także u państwa w radiu. Mianowicie, jeśli się nie chce zlikwidować radia i telewizji, to jaka jest podstawa do tego, żeby powoływać likwidatora? Mieliśmy do czynienia z czynnością prawną dokonaną dla pozoru, z próbą obejścia przepisów. I cieszę się, że to zostało stwierdzone w wyroku sądowym. Przypomnę, że to kolejna decyzja sądu, która podważa decyzję ministra Sienkiewicza, bo podważyła także powołanie rad nadzorczych i zarządów na podstawie kodeksu handlowego. Czyli minister, można powiedzieć, już rutynowo łamie przepisy prawa, działa wbrew obowiązującym przepisom. Zlikwidować mediów nie można, bo chroni ustawa o mediach narodowych. Chroni podobnie zresztą Polską Agencję Prasową. Jeśli ktoś chce zlikwidować te media, musiałby najpierw uchylić te ustawy, zmienić przepisy tych ustaw. No, ubolewam, że Platforma Obywatelska, która wcześniej mówiła o z jednej strony poszanowaniu dla prawa, tego ordynarnie i tak regularnie przepisy prawne łamie, niezależnie od tego próbuje ograniczyć pluralizm w mediach, demokrację w Sejmie, czyli wszystkie te rzeczy, które były na sztandarach, okazują się nic nie warte.
Panie pośle, zwracam się do Piotra Głowskiego, bo rzeczywiście sprawa jest skomplikowana, bo teoretycznie wyrok powinien dawać jakieś rozstrzygnięcia, no ale w obecnej rzeczywistości prawnej tak się nie dzieje.
Znaczy, może zacznijmy od tego, że faktycznie jesteśmy wszyscy zabiegani, więc nie miałem okazji przeczytać dokładnie tych wszystkich informacji, które dzień przyniósł.
Ale pewnie wpis ministra Sienkiewicza pan czytał.
Ale tak, ale po pierwsze, z tego co kojarzę, to nie jest żaden wyrok i jest to zwykła decyzja referendarza. I to do tego jeszcze, bym powiedział, sprzeczna z innymi takimi podobnymi sytuacjami, które miały miejsce już w całej Polsce, gdzie takich wpisów dokonano, bo przecież nawet w tym chyba samym sądzie w Warszawie Radio dla Ciebie bodajże.
RDC, to prawda, tak.
Ale został taki wpis dokonany. A ten dualizm, o którym pan mówi, no to znaczy ja bym tego nie traktował jako sytuację, która jest wyjątkowa i nadzwyczajna, bo od tego właśnie są sądy, a nie politycy, żeby decydowali no, arbitralnie, jak ma to wyglądać. To znaczy, jeżeli
no właśnie, sądy są od tego.
Ktoś się nie zgadza, bo rozumiem, że PiS pana ministra Sienkiewicza jest wyłącznie informacją, że jest to pewien element procedury, od tego są bodajże znowu dwustopniowe systemy sądowe, jeżeli chodzi o proces odwoławczy i to tam zapadną decyzje, a ta informacja, którą podał minister, no dotyczy jak gdyby stanu na dzisiaj. To znaczy, że sytuacja nie zmienia się z tego powodu, że jakaś osoba odmówiła tego wpisu, a powinna wpisać. Sytuacja jest dosyć oczywista. No żaden referendarz nie zatrzyma sytuacji, w której brak pieniędzy, a przecież to przypomnę, że to nie Sejm ani rząd obciął, tylko prezydent, jak powiem, zażądał wykreślenia tego punktu z ustawy okołobudżetowej, że no, nie uzdrowi sytuacji ani referenda, próbując to zatrzymać, ani żaden polityk. Po prostu jest potrzebny system, w którym zostaną media nie tylko od strony tej organizacyjnej, ale również finansowej naprawione. No słyszymy, jakie gigantyczne pieniądze wypływały w różny sposób z tych raczej krajowych, tych dużych mediów, tak? Nie mówię o rozgłośniach regionalnych, bo pewnie
proszę
państwo,
mi wierzyć, u nas
państwo takich pieniędzy nie zarabiacie, a może nie widzieliście.
Bardzo słuszny trop, panie pośle.
Tak, także nie podejrzewam was w Poznaniu o to, ale tam to po prostu budziło sprzeciw ludzi i to w oczywisty sposób musi zostać naprawione. Tym bardziej, że no, prezydent powiedział, że tych pieniędzy, które były w ustawie okołobudżetowej, tam być nie może.
To ja
sprawa
tylko
jest naprawdę prosta, wymaga oczywiście czasu.
Czy jest prosta, to nie wiem, panie pośle, bo
znaczy, dla mnie to są proste historie, które ktoś próbuje oprawić w sytuację nadzwyczajnych okoliczności.
No, szacunek dla sądów, który był deklarowany, był tylko deklarowany, bo teraz decyzja sądu jest taka, że może się wypchać. No, wydaje się to po prostu
Proszę nie nadinterpretować moich słów. Powiedziałem, że jest decyzja, z którą minister się nie zgadza i to właśnie do sądu się teraz odwoła.
Ja tylko, panowie, kończę ten wątek, bo nie chcę dłużej, chciałem tylko krótki komentarz do tej sprawy. To na pewno ten proces wydłuża, dlatego że tak jak jeden z dziennikarzy prawnych napisał, pewnie będzie odwołanie, być może potem będzie jeszcze odwołanie w zależności od tego, w jaką stronę to pójdzie, do pierwszej, drugiej instancji. To może być kilkanaście, nawet kilkadziesiąt miesięcy takiego zawieszenia prawnego dla mediów publicznych. A to wcale nie oznacza, że nie będzie likwidator działał, bo zdaje się, że ten proces odwoławczy, jeżeli... No, jest to skomplikowana sytuacja, nie chcę w to wnikać. Jeszcze
Nie zatrzymuję tak, tego procesu dzisiejsza decyzja.
Panie pośle, jeszcze jedna mała glosa. Wiem, że referendarz powołał się na to, że Polskie Radio jest enumeratywnie wpisane jako spółka do głoszenia, do świadczenia jakby przekazu w ramach medium publicznego, natomiast są tam wymienione rozgłośnie lokalne bez nazw tych rozgłośni, co oznacza, że może ktoś na przykład stwierdzić, że może być 12 rozgłośni, a nie 16, dlatego zdaniem sędziego to są inne przepisy. Ten temat
Ja myślę, że to nawet nie pytanie, czy to sędzia był, bo bardzo często...
Referendarz, no właśnie.
Nie, to, niekoniecznie.
Panowie, zostawmy ten temat. To było tylko na krótko, na rozgrzewkę. Chciałbym bardziej o budżet zapytać, który został uchwalony. Ustawa budżetowa na ten rok. I tak. Z jednej strony słyszę opinię. Dziś rano rozmawiałem z posłanką Katarzyną Kierzek-Koperską, członkinią też między innymi Sejmowej Komisji Finansów. Piotr Głowski zdaje się też zasiada w owej komisji.
Nie. W gospodarce morskiej i w rolnictwie.
Gospodarka morska też ciekawa, chociaż tego nie widziałem w budżecie akurat wśród pozycji. Natomiast już zupełnie poważnie mówi się o tym, że samorządy mają dostać wreszcie więcej pieniędzy, będzie wyższa subwencja oświatowa, a z drugiej strony jako przeciwwagę jest o wiele wyższy deficyt niż był deklarowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. O 17 miliardów złotych rosną wydatki. To chciałbym panów zapytać, zapytać najpierw o to, co się wam w tym budżecie podoba, co byście krytykowali, o ile w ogóle Piotr Głoski będzie krytykował własny budżet, a Bartłomiej Wróblewski, o ile znajdzie jakieś pozytywy w budżecie koalicji rządzącej. Panie pośle, tym razem do Piotra Głowskiego jako pierwszego.
Znaczy, to jest oczywiście sytuacja dosyć trudna, bo budżet dziedziczymy po poprzednikach i czas, w którym należało przyjąć go w parlamencie, no, był niezwykle krótki, więc tych zmian jest stosunkowo niewiele, ale one obejmują, no, tak bym powiedział, też kluczowe informacje dla sfery budżetowej, dla nauczycieli, dla samorządów. To na pewno nie jest jeszcze ani budżet marzeń, ani taki, który by wszystkich zadowalał, ale daje wyraźne sygnały. Po pierwsze do szczególnie tej grupy nauczycielsko-budżetowej, że no nie może być sytuacji, w której nie ma w tej chwili rozróżnienia. Mówimy o tym, że zmieniło się minimalne wynagrodzenie pomiędzy osobami, które jednak bardzo różne stanowiska chociażby w szkole sprawują, czy są z obsługi administracyjnej, czy są nauczycielami. Ich wynagrodzenia bardzo często były do siebie tak zbliżone, że budziły wiele pytań, no, chociażby nauczycieli. Po cóż się tak męczyć, skoro można robić zupełnie coś innego, więc to jest na pewno jeden element. Drugi, ten związany ze sferą budżetową. Dzisiaj biznes zabiera pracowników i tych w tej części, której pracują pracownicy dla państwa i dla samorządu. My na pewno musimy bardzo dużo zmienić w tym zakresie, żeby można było to doprowadzić do sytuacji w miarę konkurencyjnej, żebyśmy mogli po prostu z wolnym rynkiem konkurować tam, gdzie przedsiębiorcy płacą zdecydowanie często więcej.
A co by pan zmienił w tym budżecie, panie pośle?
A oczywiście jest kwestia ta związana z samorządem. Te pierwsze zmiany, bo to tak należy traktować. Tak, jestem przekonany, że tak będzie to wyglądało. No dają chwilę oddechu na ten najbliższy czas, tak żeby można było pospinać budżety. Trochę więcej pieniędzy już było w PIT-ie, tym, który został przekazany w informacjach, więc to był jakby na dobry podpątek. Drugi element, ten, który w tej chwili pojawił się w pieniądzach na wkłady własne. No i trzeba pamiętać, że najbliższy czas to uruchomienie KPO, więc to będą też również dosyć znaczące środki inwestycyjne, które dodatkowo wzmocnią samorząd.
Same pozytywy, panie pośle?
Tak, oczywiście, no bo o tym mówiliśmy. Zresztą ja, pochodzący z samorządu, jako były prezydent, no rozmawiamy z innymi osobami w parlamencie, z tymi, którzy no będą też w przyszłości decydowali o zakresie władzy samorządowej, żeby tym samorządom przekazać jak najwięcej władzy i jak najwięcej pieniędzy, bo lokalnie wiadomo, jak wydawać te środki najlepiej.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, no to w takim razie tura dla pana. Tu były same pozytywy. To jestem ciekaw, czy pan znajdzie jakieś pozytywy w tym budżecie, czy będzie pan się skupił na negatywach?
Znaczy, ja dziękuję za dobre słowa, bo duża część tych pozytywów wspomnianych i niewspomnianych to dlatego, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował ten budżet. Ja jeszcze dodam o tym, że będzie realizacja naszego zobowiązania dotyczącego 800+. Będą podwyżki dla nauczycieli, dla pracowników sfery budżetowej i dużych zakupów sprzętu wojskowego. Jeśli chodzi o słabości, to, że Platforma wbrew swoim deklaracjom wielokrotnie składanym podwyższyła deficyt do 185 miliardów złotych. Uważamy, że jeszcze 20 miliardów złotych dodatkowo jest
17 ukryte. Aha, mówimy o 17 takich oficjalnych.
Czyli krótko mówiąc, ten deficyt budżetowy znacznie się powiększał. Szacunki, które są podane dotyczące dochodów, są nierealistyczne, a to oznacza, że w trakcie roku pewnie będzie nowelizacja budżetu i będą cięcia. W budżecie nie ma środków na realizację zapowiedzi Platformy z kolei. Kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Czekamy, panie pośle. Dopłat do wynajmu mieszkań. Polacy czekają. akademiki za 1 zł, dobrowolny ZUS, kredyt 0%, czy środków na budowę mieszkań na wynajem. No, można jeszcze dodać więcej takich propozycji, jak na przykład zobowiązania lewicy do skrócenia tygodnia pracy. Widzimy, że Platforma Obywatelska i sojusznicy bardzo wiele obiecali i nie dowożą tych obietnic i ten budżet już to pokazuje.
Piotr Głowski, chce się pan odnieść, bo ja będę pytał o nauczycieli.
Oczywiście z przyjemnością powiem, że trzeba pamiętać, pewnie jakbyśmy dni robocze policzyli, to nie wiem, czy miesiąc rządzimy, bo mieliśmy po drodze wszystkie możliwe święta, jakie tylko mogły się pojawić, więc jest to oczywiście też ten element, który powoduje, że wiele historii będzie miało swój finał pewnie w lutym. Ja bym dał jednak panu ministrowi finansów szansę, żeby przygotował odpowiednie regulacje, chociażby właśnie z kwotą wolną i z tymi wszystkimi innymi zapowiedziami. Jestem przekonany, bo rozmawiamy, a pan minister w ławach poselskich tuż obok mnie, zanim przeniósł się do ławy rządowej, zasiadał, że sobie z tymi obietnicami świetnie poradzi, przeistoczy je realizacyjnie. Jeszcze myślę, że niezwykle jednak ważny element ten związany z, bym powiedział, z konstrukcją budżetu. My nie wyprowadzamy wydatków do jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych i te pieniądze, które faktycznie są potrzebne realizacyjnie, żeby państwo mogło funkcjonować, będą w budżecie. Nie będziemy mieć, bym powiedział, para budżetu gdzieś obok, więc te wszystkie informacje, ile było na przykład poza oficjalnym budżetem kontrolowanym przez parlament, no pewnie dopiero się dowiemy, wtedy się okaże, jaka jest skala prawdy i nieprawdy na temat tego, co się dzisiaj dzieje.
No tutaj dotknął pan ważnej sprawy. Ja liczę jednak, że z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych będą nadal kontynuowane wydatki na unowocześnienie polskiego wojska, biorąc pod uwagę sytuację za wschodnią granicą, coraz trudniejszą sytuację na Ukrainie. Musimy modernizować polskie wojsko, więc mam nadzieję, że te kontrakty z Amerykanami, z Koreańczykami, które zostały podpisane albo wynegocjowane, będą realizowane. Polska bardzo potrzebuje tego wsparcia. Jeśli chodzi o budżet, to jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie, słabym działaniem jest ograniczenie wydatków na Instytut Pamięci Narodowej, tak ważną instytucję, tworzoną zresztą kiedyś także przez polityków Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj w takim ideologicznym zacietrzewieniu przycinaną, czy na Sąd Najwyższy, biorąc pod uwagę długość postępowań sądowych w Polsce. No więc krótko mówiąc, Sąd Najwyższy, który odpowiada za kasację, dostanie mniej pieniędzy, więc siłą rzeczy organizacja, funkcjonowanie będą słabsze. Także nie ma wątpliwości, że błędne decyzje.
Piotr Głowski, panie pośle.
To, żeby było jasne dla słuchaczy, tak, że IPN-owi nie przycięto budżetu w stosunku do tego, co miał na przykład w roku ubiegłym, tylko przycięto podwyżki, które sobie zażyczył i nadal będą to godne pieniądze. Myślę, że warto, żeby wszyscy wrócili do takiej normalności, jeżeli chodzi o gospodarowanie pieniędzmi, bo znowu wrócę do wynagrodzeń w TVP i tego, co słyszymy po wielokroć, jeżeli chodzi o różnego rodzaju finansowanie. A co do wojska, to myślę, że tutaj nie ma dyskusji o tym, czy wydawać i w jakim sposób wzmacniać siłę wojskową Polski, tylko jest sposób, dyskusja o tym, czy te kontrakty są podpisywane w sposób konkurencyjny, czy jest wystarczająco dobrze zrobiony offset, bo pamiętam zarzuty przed wielu laty, tak, że nie do końca na przykład były offset, czyli że państwo, które, w którym kupujemy sprzęt wojskowy, poczyni odpowiedniej z reguły wielkości zamówienia, również inwestycje na terenie naszego kraju.
Tak więc było ze 16 kilkadziesiąt tak, już tak, lat tak. temu na
to,
początku.
To oznaczało, że w Polsce faktycznie miały się w tym czasie i odbyły odpowiednio duże inwestycje.
Aczkolwiek to był pokój, panie pośle. Czas pokoju, kiedy mieliśmy no tak, czas, to, a dzisiaj to, tego czasu jest mniej. Znaczy.
Ja myślę, że jak w każdych zakupach można ten racjonalny sposób działania również zachować.
Panowie, ważna sprawa, Wielkopolska, bo chciałbym zapytać o to, jakie pieniądze tak naprawdę w tym budżecie są zarezerwowane dla Wielkopolski. Dziś Katarzyna Kierze-Koperska mówi o szpitalu klinicznym, że te pieniądze jakby są, no ale jakbym tak głębiej miał pytać, to
jako
już...
Jako przewodniczący parlamentarnego zespołu to... na rzecz budowy zintegrowanego szpitala klinicznego mogę powiedzieć, że przez 4 lata od 19 do 23 roku skutecznie zabiegaliśmy o to, żeby dodatkowe środki na budowę szpitala były i one zostały przyznane.
Tak, a inne sprawy? Pytałem, no podobno jest też na Filharmonię, na Muzeum Powstania, budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Jeśli chodzi o Muzeum Powstania Wielkopolskiego, dziękuję za tą uwagę. Także w tej sprawie przez kilka lat zabiegaliśmy o to, żeby te pieniądze były i ostatecznie 220 milionów złotych. Taką kwotę zagwarantowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podpisanie tej umowy o współpracy i współprowadzeniu muzeum przez ministerstwo i przez Urząd Marszałkowski to była wiosna tego roku, więc to są te rzeczy, które zostały wynegocjowane, obiecane, odpowiednie dokumenty, umowy zostały podpisane jeszcze w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, z czego jestem dumny i zadowolony i cieszę się, że zostało to dowiezione.
Piotr Głowski, ja zapytam o to, czy jest tak, że w tym budżecie są rzeczy, które mogłyby się jeszcze znaleźć tak konkretnie dla Wielkopolski, bo jak pan powiedział o tym, że obok pana siedział Andrzej Domański, to sobie tak pomyślałem, można było mieć niezłego lobbystę tak naprawdę spraw wielkopolskich, nawet jak on zasiada teraz trochę dalej, no to gdzieś tam pewnie ten jego fotel pozostał blisko. Chciałbym na przykład zapytać o taką inwestycję, która jest dla obu panów ważna. Jeden mieszka w Pile, drugi był przewodniczącym, zdaje się, zespołu też do spraw budowy.
Cały czas ten zespół istnieje.
S11, no to jest chyba taka droga życia.
Środki na odcinek Poznań-Oborniki są zagwarantowane wraz z obwodnicą Obornik. Jest rozstrzygany przetarg.
Mhm. Znaczy oczywisty projekt, czyli jedenastka, bo te wszystkie inne są pewnie dla każdego i gdzieś tam indywidualnie ważne w swoich miejscowościach, a chyba nie ma ważniejszego projektu dla wszystkich Wielkopolan.
Cieszę się, że panowie się zgadzacie w tej sprawie.
I tutaj jedyna, ponieważ... Posłowie, senatorowie wybrali mnie przewodniczącym, taki mamy zespół parlamentarny wielkopolski i tam należą posłowie i senatorowie wszystkich ugrupowań, również część państwa posłów z PiS-u jest już członkami tego zespołu. Mieliśmy pierwsze spotkanie i ono dotyczyło właśnie jedenastki. W tym wszystkim widać wyraźnie, że no gdzieś przez długi czas, bo procedowanie na przykład związane z obwodnicą Piły i Ujścia zupełnie gdzieś utknęło. Nie było jak gdyby wspierane na pewno wystarczająco mocno. No dzisiaj nie wracając, bo staram się patrzeć do przodu, co ja, my musimy zrobić, a nie staram się szukać w historii bez przerwy, tylko szukać rozwiązań. Dzisiaj jest na pewno konieczne skrócenie wielu procedur, które przy okazji tego postępowania się dzieją.
Myślę, że to jest w ogóle problem ogólnopolski, czasami, bo to też samorządów tak, dotyczy to, przecież.
Oczywiście jest to problem ogólnopolski, kwestia wielu odwołań, wielu czasu postępowań w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na pewno trzeba wprowadzić zmiany i doprowadzić do szybszego procedowania. W ten sposób będziemy bez przerwy rozmawiać o niektórych odcinkach, a nie je budować.
Ja bym chciał właśnie taką sztafetę, skoro się zmieniła w Polsce koalicja rządząca, to żeby w tej sprawie była pewna sztafeta. Liczę na to, że po prostu poprzekazujecie sobie pałeczki. Jeszcze jedno pytanie a propos budżetu.
Czy... Ja jestem na tej czwartej chyba teraz.
Zmianie.
Podobno wystawia się z reguły tych szybszych, żeby...
Tak jest taktycznie. A ewentualnie na pierwszej wystawia się tego, który zrobi taką przewagę, że już potem nie da się tego dogonić, ale najczęściej Justyna Święty kończy.
Gwarantuję, że to oczko w głowie.
Dobrze, to ja to traktuję jako dobrą deklarację. Panowie, czy jest poprawka do budżetu, którą byście wnieśli właśnie z intencjonalnym celem wielkopolskim związanym z naszym regionem? Coś, co nie znalazło się w budżecie, a co powinno być konkretnie wypisane literalnie, żeby było w nim wstawione. Bartłomiej Wróblewski.
Bez wątpienia hala wiewiórkowo-sportowa dla Poznania i Wielkopolski. Tego obiektu brakuje. W 2017 był inicjatorem podpisania listu intencyjnego środowisk sportowych Poznania. Jacek Jaśkowiak tą sprawę zepchnął na boczny tor. Po wielu latach fiaskiem zakończyły się także pomysły, aby modernizować arenę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno ważna rzecz, aby powstał stadion dla Warty w Poznaniu, aby zmodernizować Maltę, czyli najważniejszy ośrodek sportowy, sportów wodnych w Polsce.
To taki poznański punkt widzenia.
To są te inwestycje z Poznania, które są na pewno bardzo ważne. I oczywiście nieskończona ilość projektów infrastrukturalnych dotyczących węzła poznańskiego, jeśli chodzi o kolej, o przekształcenie towarowej obwodnicy Poznania w pasażerską obwodnicę Poznania.
Bartosz zawijał
budowę trzeciego i czwartego torów w Poznaniu, która jest bardzo potrzebna dla rozwoju kolei metropolitalnej.
No i dworzec
oczywiście, choć tutaj na razie jeszcze myślę, że cały czas te prace, że nawet pieniądze nie są problemem. Większym problemem jest koncepcja, jak to ma wyglądać.
To pewnie tematy bardziej wielkopolskie będzie prezentował Piotr Głowski, bo tutaj, tak jak mówiłem, naturalny poznańsko-centryzm posła Wróblewskiego. Czy jest coś takiego, co pan chciałby wpisać do budżetu, zanim przejdziemy do tematów, które mniej panów będą łączyły?
Znaczy, te sprawy kolejnictwa są na pewno kluczowe, bo nie tylko powinniśmy mówić o tym, że się przesiadamy na, że powiem, transport publiczny, ale faktycznie to realizować. Dworzec akurat w Poznaniu i zwiększenie jego przepustowości, możliwości jest na pewno kluczowe, ale idąc tym tropem i może już schodząc właśnie na trochę zachód i północ, przygotowujemy taki projekt i być może dzisiaj byłoby jeszcze za wcześnie, ale za rok, jak by taka okazja się zdarzyła, to połączenie Piły i Wolsztyna, parowozowni pilskiej, wolsztyńskiej.
Myśli pan, że to jest realne do wpisania, tak?
Absolutnie tak. W tym tygodniu mam spotkanie w PKP związane właśnie z przejęciem przez miasto pilskiej parowozowni. Wolsztyn jest zainteresowany utworzeniem takiego połączenia. Myślę, że to będzie hit na skalę europejską co najmniej, bo tego typu połączenie naprawdę ściąga ludzi z całego świata i te dwa ośrodki ze sobą współpracujące mają okazję naprawdę wypromować nasze województwo w tej dziedzinie.
Tak sobie pomyślałem, kończąc tę część, że może to nawet dobrze się stało, że jedna władza przygotowywała ten budżet, druga go poprawia, ale w sumie pracuje, jak pan poseł Głowski powiedział, trochę na tym budżecie poprzednim. Może by to była nawet całkiem niezła, takie niezłe know-how polityczne, gdyby się okazało, że tak naprawdę i opozycja, i rząd pracują. To jest pewnie niemożliwe. Ja zdaję sobie sprawę, jestem realistą, nie urodziłem się wczoraj. Natomiast to jest ciekawe. Na przykład opozycja przygotowuje budżet, a koalicja, albo odwrotnie, a koalicja...
Ale bym powiedział, w normalnych warunkach demokracji to się zdarza.
Jest demokracja.
W samorządzie jest codziennością i nikogo to specjalnie nie dziwi, że ludzie nawet z różnych ugrupowań politycznych głosują za budżetem dla swojego miasta.
Oby tak się stało. Proszę panów, to temat pewnie bardziej krwiożerczy. Ruszyła maszyna obwieścił w mediach społecznościowych Roman Giertych i Koalicja Obywatelska. Nie ogłosił proklamowanie zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. No Roman Giertych, no to wiadomo, nie jest specjalny miłośnik ani Jarosława Kaczyńskiego, ani rządów PiSu. Natomiast złośliwi mówią, że to jest chyba najżarliwiej i najbardziej jeden do jednego realizowany program ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. To jeszcze raz Piotr Głowski. Trochę igrzyska.
Ja jestem członkiem tego zespołu. Uważam, że to jest jeden z elementów takiego oczyszczenia życia publicznego. Jest potrzebne dla wszystkich, dla przyszłości, żeby można było kiedyś rozmawiać w sposób normalny właśnie, tak jak pan sobie przed chwileczką życzył, pan redaktor, żeby można było się dogadywać. Ja taki czas pamiętam jeszcze, bo byłem w Senacie od 2007 roku, że przed obradami Senatu rozmawialiśmy ze sobą, niezależnie od różnych, tak powiem, konfiguracji politycznych i poglądów. I to było coś, bym powiedział, prawie że naturalnego. I teraz, żebyśmy mogli do tego stanu wrócić, no potrzebujemy również odsiania takiego, w którym sprawy, które są czysto karne, czysto wymagające postępowania prokuratury, która się tym zajmie, a sąd to sądzi, żeby dla ludzi stało się jasne, że politycy nie są ponad prawem, że mają takie same obowiązki wobec państwa, że trzeba mierzyć się również ze słowem, to znaczy wiedzieć, że być może trzeba będzie odpowiedzieć za niektóre wypowiedziane słowa, jeżeli są nieprawdziwe. Więc to takie zupełnie naturalne elementy i one, mam nadzieję, doprowadzą, że ta atmosfera w polityce przyszłej będzie normalna.
Aczkolwiek PiS nie robił komisji do spraw rozliczenia Platformy Obywatelskiej.
Tak. PiS nie musiał robić, bo PiS miał cały element państwa przez wiele lat i mógł, jeżeli byłoby cokolwiek do rozliczania, to tym trybem można było to przeprowadzić. Skoro nie widzę tłumu, który zostałby w ten sposób wyznaczony do odbycia jakichś kar, to oznacza, że taka komisja po prostu była niepotrzebna, była tylko częścią dyskusji politycznej.
Bartłomiej Wróblewski.
Po wyborach w 2015 roku my po prostu zabraliśmy się za realizację naszych obietnic. 500+, obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie najniższej emerytury, najniższej renty, najniższej płacy godzinowej, najniższego wynagrodzenia. I to był cel Prawa i Sprawiedliwości, żeby Polska była bogatsza, żeby ludziom żyło się dostatniej, żeby polskie rodziny mogły wreszcie odetchnąć. Ja się cieszę, że to się udało. Co do zespołu pod wodzą Romana Giertycha, to po pierwsze, skoro powstał teraz ten zespół, powstanie też i po kolejnych wyborach i wtedy będą rozliczani ci, którzy dziś łamią prawo. Sądy potwierdzały już łamanie prawa dwukrotne przez ministra Sienkiewicza. Wszystko wskazuje na to, że to samo będzie z decyzjami ministra Bodnara, który niezgodnie z prawem uznał prokuratora krajowego za nie sprawującego urzędu. Platforma w sposób niezwykły psuje standardy. To nie jest w żaden sposób porównywalne z okresem, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Można oczywiście dyskutować na temat tego, czy niektóre ustawy były zgodne z konstytucją, ale argumenty przeciwko były wywodzone z ogólnych klauzul, z państwa prawnego, z zasad demokracji, z podziału władzy. Tutaj mamy sytuację, kiedy łamane są wprost obowiązujące przepisy ustaw, gdzie przepisy są klarowne, gdzie nie ma jakichś skomplikowanych wywodów i uzasadnień aksjologicznych. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, no jest jakimś kuriozum, że na czele tego zespołu stoi Roman Giertych.
Właśnie, przecież, czy to nie jest problem? Roman Giertych ze swoją biografią nawet i tą biografia rządzą mi, zemsty, że tak powiem, osobistej.
Biografia mi nie przeszkadza, nawet bym machnął rękę na to, czy jest tam rządza zemsty, czy jej nie ma. No ale przecież wobec Romana Giertycha toczą się postępowania. Schował się za immunitetem w sytuacji, kiedy sam powinien mieć postępowania. Parlament powinien zdjąć ten immunitet i pozwolić, żeby ten proces się toczył. No to jak osoba, która sama jest uwikłana, wobec której są postawione oskarżenia, która nie wiem, 2 lata ukrywała się za granicą, która udawała omdlenia, żeby nie zostać zatrzymaną, ma być na czele jakiegoś zespołu, który ma rozliczać. Przecież to jest groteskowe. Siłą rzeczy tego rodzaju działania nie mają powagi i generalnie odbiera to powagę państwu. Nasza dzisiejsza rozmowa jest bardzo spokojna i tu właściwie każdy przedstawia swoje racje i to wszystko odbywa się w jakimś takim logiczny i uporządkowany sposób. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie może sądzić, że jakiekolwiek tego rodzaju działania, tego rodzaju dyskusja może się odbywać z udziałem Romana Giertycha.
Bo to jest może tak, że gdyby Piotr Głoski był na czele tej komisji, to pewnie nie byłoby tego problemu. Jest członkiem komisji, ale Roman Giertych ma swoją rzeczywiście historię. Panie pośle, czy Roman Giertych nie jest przy całej swojej determinacji niewątpliwie nie jest obciążeniem tak naprawdę dlatego, bo rozmawiałem z jednym z polityków dzisiejszej koalicji, nie z Platformy, który mówi, że Giertych to za dużo dla nas. Pewnie się można domyślić, że chodzi o lewicę. I trudno nam to zaakceptować. To jest trochę bardziej taki igrzysk. To są takie igrzyska Romana Giertycha. Już w tym momencie przez jego osobę.
Nie, to absolutnie. Znaczy, po pierwsze się z tą tezą nie zgadzam, po drugie...
To nie moje, od razu mówię.
No tak, tylko to jest oczywiste. Po drugie, gdyby... Do momentu, kiedy tam padło, że udawał Roman Giertych i omdlenia, to bym powiedział, że było, że pan poseł raczy żartować i w zakresie tego, że było fantastycznie, a teraz ktoś z Platformy próbuje naginać przepisy i prawo, więc dosyć duży poziom, bym powiedział, wesołości by wzbudził wśród osób, którymi ja się spotykam. Bo być może to jest problem tego, że tak się podzieliliśmy, 30% społeczeństwa na 70% i ludzie się nie komunikują ze sobą i nie słuchają tego, co mówi ta
albo
druga
50
strona.
Albo 50 na 50.
Nie, raczej wybory pokazały proporcję, o której ja powiedziałem.
No nie, Prawo i Sprawiedliwość około 35%, Konfederacja uzyskała 7%, czy 8%.
Jak popatrzymy na te wyniki badań,
wyborcy
które się
trzeciej drogi nie głosowali na partię, która się będzie tak zachowywać.
Nie przeszkadzaliśmy sobie do tej pory, panie pośle, bo jest wyjątkowo trudno komunikacyjnie, tak? Bo
może dlatego jest spokojnie. To jest...
Nie, po prostu to wynika, myślę, z mojej natury też, bo uważam, że trzeba w logiczny sposób tłumaczyć ludziom, dlaczego pewne rzeczy się dzieją.
Poseł Wróblewski też
teraz
jest spokojny.
Problem, poseł próbuje, a ja mówię... Jak w tej chwili sytuacja wygląda. Po pierwsze, zacznę od tego, że to nie jest tak, że jest zespół i nic więcej się nie dzieje. Zmieniamy wszystko, zaczęliśmy od budżetu, więc przygotowanie budżetu jest jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o państwotwórczą formę funkcjonowania kraju, więc jesteśmy pod bardzo trudnym i krótkim okresie pracy. Oprócz tego dzieją się dziesiątki różnych projektów w każdej dziedzinie. No, trzeba pamiętać jeszcze raz, tylko że mieliśmy bardzo mało czasu i teraz rozumiem, że też tego czasu mamy coraz mniej w audycji. A to jest element, o który nas osobiście, mnie również, proszą ludzie. Oczekują, że sprawy, które wymagały wyjaśnienia, tego, co robiła telewizja polska, zwana publiczną, w stosunku do wielu osób, że zostanie rozliczone. I tak po kolei dziesiątki różnych spraw i one wymagają oczywiście innego trybu niż ten codzienny.
Panie pośle, muszę panu już niestety przerwać.
Ten zespół nie jest działaniem zastępującym działanie prokuratury i sądów, żeby było jasne.
30 sekund dla posła Bartłomieja Wróblewskiego i niestety już musimy dzisiaj kończyć.
Regularne naruszenia prawa, o czym mówią sądy, rozliczanie, ograniczenie demokracji w Sejmie, co widzimy w wielu elementach, ograniczenie pluralizmu w mediach. TVP stało się klonem dzisiaj TVN-u, więc krótko mówiąc, mamy tylko liberalne, duże media publiczne. Platforma Obywatelska i partie sojusznicze działają wbrew swoim deklaracjom, które przez wiele lat składały. Przeciw praworządności, demokracji, pluralizmowi.
Panowie, to był przekaz dnia, z którym się absolutnie nie zgadzam.
Ale ja się cieszę, że panowie mogliście to wymienić w pluralistyczny sposób i przyznam, że jak na dzisiejszy stan emocji, wyjątkowo kulturalnie, za co obu panom posłom dziękuję. Piotr Głowski, Platforma Obywatelska, tym razem
kłaniam
dobrze powiedziałem.
Tak.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję i dobrego
wieczoru. Pozdrawiamy.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.